Łukasz Tomys Publishing oraz Studio Presto prezentują Pierwszy Milion, odcinek 9. Jak zaczynali Janusz Palikot oraz Tadeusz Winkowski. Czyta Tomasz Kućma. Wielu z nas, będąc u progu dorosłości, stanęło lub stanie przed dylematem dotyczącym wyboru kierunku studiów. Z kolei słuchacze w średnim wieku zapewne zastanawiają się, jaką drogę edukacji polecić swoim dzieciom, by ich życie było pełne satysfakcji oraz pozbawione trosk materialnych. Świat gwiazd polskiego, ale i zagranicznego biznesu nie dostarcza w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi i pokazuje, że droga do sukcesu jest otwarta dla wszystkich. Warto zaznaczyć, iż zanim osiągniemy swoje wymarzone stanowisko w zarządzie wielkiej korporacji, musimy przejść długą drogę. Na początkowe jej etapy mimo wszystko łatwiej pokonać, mając wykształcenie ścisłe lub biznesowe. Jeżeli jednak spojrzymy na twórców dużych i małych firm, zobaczymy wśród nich absolwentów chyba wszystkich możliwych kierunków. Na pewno zaś różnorodność posiadanego wykształcenia jest w tej grupie większa niż w przypadku odnoszących sukcesy pracowników korporacji. Po części wynika to z tego, o czym mówiliśmy powyżej, iż nie wszyscy absolwenci są jednakowo mile widziani jako początkujący pracownicy. Być może ci, którzy mają większe problemy ze znalezieniem satysfakcjonującej posady, na przykład humaniści i absolwenci nauk społecznych, częściej decydują się na podjęcie biznesowego ryzyka i założenie własnej firmy. 9. odcinek naszego z cyklu Pierwszy Milion poświęcimy dwóm absolwentom filozofii, którzy postanowili skupić się na jak najbardziej realnym zarabianiu pieniędzy. Swoje kariery rozpoczęli oni jeszcze przed przemianami rynkowymi w latach 90., a więc ich decyzja o założeniu biznesu nie była wynikiem odrzucenia przez rynek pracy, lecz wynikała z niespokojnego ducha i ambicji. Obydwaj zaangażowani byli w działalność opozycyjną, co potwierdza fakt, iż jednostki, które boją się ryzyka mniej niż większość społeczeństwa, są predestynowane do sukcesu. Losy obu tych postaci w zaskakujący sposób łączą się z filozofem Immanuelem Kantem. 9. odcinek Pierwszego Miliona poświęcimy przedsiębiorcy, politykowi i skandaliście Januszowi Palikotowi oraz mało znanemu w szerszych kręgach Tadeuszowi Winkowskiemu, który przez wiele lat był liderem polskiego rynku poligraficznego. Podobnie jak Richard Branson, cierpi na dysleksję i nigdy nie mógł usiedzieć w miejscu. Zapraszamy do 9. odcinka serii Pierwszy Milion. Janusz Palikot. Filozofia, alkohol, polityka. Autor Maciej Rajewski. Kilka lat temu Janusz Palikot był wszechobecny w mediach. Jego projekt polityczny wielu uważało za przełomowy dla polskiej sceny politycznej, a zwłaszcza dla jej lewej strony. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, iż ten polityczny skandalista był i jest czynnym przedsiębiorcą. W skład jego gospodarczego imperium wchodziło wiele kultowych i do dziś popularnych marek napojów alkoholowych z Dorato i wódką żołądkową na czele. W 2006 roku posiadał on majątek szacowany na około 123 milionów złotych. Na tę kwotę składały się przede wszystkim akcje Jabłonna S.A. i Żołądkowa S.A. oraz Polmosu Lublin S.A. W sumie warte 100 milionów złotych. Urodził się w 1964 roku w Biłgoraju. Jego matka, Czesława, przeżyła pobyt w obozie koncentracyjnym na Majdanku, a po wojnie była zastępcą dyrektora w zakładach metalowych. Należała do PZPR. W ostatnich latach życia mieszkała w posiadłości naszego bohatera. Zmarła tragicznie w 2013 roku, wypadając przez okno. Ojciec Marian do 1982 roku był również członkiem PZPR, ale wystąpił z partii na wieść o aresztowaniu syna za działalność prodemokratyczną. Janusz Palikot chciał studiować matematykę, ale ze względu na aktywność opozycyjną drzwi państwowych uczelni były dla niego zamknięte. Wybrał więc Wydział Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wybór ten tłumaczy w ten sposób, że filozofia, podobnie jak matematyka, opiera się przede wszystkim na logice. Nieco później udało mu się zmienić uczelnię na Uniwersytet Warszawski, na którym obronił pracę magisterską dotyczącą krytyki czystego rozumu Immanuela Kanta, której promotorem był Marek Siemek. W latach 1987-89 Palikot był pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii Polskiej Akademii Nauk. Przez jakiś czas pisał nawet doktorat poświęcony fenomenologii Husserla, ale porzucił karierę naukową dla biznesu. Już w okresie studiów zajął się handlem. Skupował od rolników drewniane palety, a następnie sprzedawał je z przebitką Baltonie. Był to w tamtym czasie bardzo poszukiwany towar. Wkrótce zaczęli zgłaszać się do niego inni odbiorcy, proponując dwukrotnie wyższe ceny niż te oferowane przez Baltonę. Aby zaspokoić popyt, pożyczył od teścia $1000 i otworzył w 1989 roku zakład produkujący palety, które eksportował głównie do krajów Europy Zachodniej. Pół roku później zatrudniał już 150 osób. Po kolejnych 2 latach udało mu się postawić profesjonalną fabrykę. Jak sam opowiada, pieniądze od teścia bardzo mu pomogły na samym początku, ale pierwszy milion zarobił sam. Wkrótce jednak sprzedał ten biznes, a za zainkasowane pieniądze wraz z włoskim partnerem otworzył rozlewnię wina musującego Dorato, które do dnia dzisiejszego jest jedną z topowych marek w tym segmencie rynku. Produkcja ruszyła w grudniu 1991 roku, a wyniki sprzedaży były imponujące. Palikot wykorzystał zarobione pieniądze, by wykupić udziały swego włoskiego partnera. Przedsiębiorstwo działało pod nazwą Ambra, w której przez 11 lat nasz bohater zajmował stanowisko prezesa zarządu. Genialnym ruchem właściciela było dostrzeżenie rynkowej luki i uruchomienie produkcji Piccolo, bezalkoholowego szampana dla dzieci. Produkt ten do dziś ma dominującą pozycję wśród tego typu napojów. W 1994 roku Janusz Palikot, widząc słabość kapitałową swojej firmy, postanowił wzmocnić jej zasoby finansowe poprzez emisję nowych akcji. W wyniku tej decyzji mniejszościowy pakiet udziałów trafił w ręce inwestora branżowego z Niemiec. Dzięki tej transakcji Ambra zyskała kapitał, który umożliwił jej przejęcie w 2006 roku swojego największego konkurenta, Chin-Chin. Ruch ten z biznesowego punktu widzenia miał też tę zaletę, że zakupiona marka oferowała wina nieco lepsze i minimalnie droższe, dzięki czemu produkty trafiały do różnych odbiorców. W portfolio Ambry znalazła się też marka